Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To porozmawiajmy przez momencik o takiej informacji, która pojawiła się dosłownie godzinę temu właściwie. I zdaję sobie sprawę, że na polityczne komentarze przyjdzie pewnie jeszcze czas. To nieoficjalna wiadomość dotycząca wymiaru sprawiedliwości, mówiąca, iż Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prowadzi nieoficjalne rozmowy z Pałacem Prezydenckim na temat nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a celem miało być osiągnięcie kompromisu, który pozwoliłby na uniknięcie weta prezydenta Andrzeja Dudy do zmian w sądownictwie. Jak to w skrócie wygląda? W grę wchodzą zmiany dotyczące tak zwanych neosędziów, poinformował portal Monej.pl. Z informacji portalu wynika, że jednym z wariantów poprawek do ustawy jest to, że zamiast różnicować sędziów na podstawie pochodzenia z nadania starej czy nowej KRS, jak gdyby, byłaby możliwość odwołania się do ich stażu orzeczniczego, próg 7-5 lat mniej więcej. Takie rozwiązanie miało być do przyjęcia dla prezydenta. Poszukiwanie kompromisu to jest dobra rzecz, czy generalnie jednak trzeba trwać przy pryncypiach? Jak mogłaby wyglądać ta ocena i ten kompromis?
W obecnym czasie, biorąc pod uwagę to, że cały czas mamy konflikt i cały czas ta sprawa jest otwarta i paląca, myślę, że każde rozwiązanie jest dobre. Także myślę, że szukanie kompromisu ze strony ministra jest jednym z dobrych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że to dojdzie do skutku i coś osiągną. No ważne jest, żeby dokonać zmian i żeby jakby wyprostować całą sytuację KRS-u, dlatego że no jest to problem nie tylko u nas w Polsce, ale jest to problem dla całej Unii Europejskiej, no bo to był jeden z powodów, dlaczego mieliśmy zablokowane środki KPO. Być może sytuacja, o której pan mówi, którą minister Bodnar w tym momencie proponuje jakby zmianę i propozycję taką, żeby patrzeć na staż sędziów w sprawie orzecznictwa, jest dobrym rozwiązaniem, ale to jeszcze trzeba poczekać na dalsze, że tak powiem, informacje na ten temat i jak to będzie wyglądać w przyszłości.
Oczywiście to jest nieoficjalna wiadomość, która pojawiła się dzisiaj dosłownie, także komentarzy politycznych jeszcze praktycznie do niej nie mamy. Zobaczymy, jakie one będą, jak podejdą do tego ugrupowania, chociaż pewnie gdzieś tam w ramach koalicji.
Kompromis jest niezbędny w każdej sytuacji, więc być może tutaj też się to uda.
W ramach koalicji rządowej pewnie rozmowy na ten temat się pojawią. Jak pan patrzy na zamieszanie wokół ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego? 4 maja, przypomnijmy, polityk wygłosił przemówienie z okazji Dnia Strażaka. Na nagraniach z wydarzenia słychać było, że mówi niewyraźnie, urywa niektóre słowa i część polityków PiS od razu zarzuciła szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Minister opublikował wynik badania policyjnym alkomatem. Ten wynik mówił, że był trzeźwy, powoływał się na problemy techniczne z pogłosem. Część lekarzy również takie opinie się pojawiały, sugeruje, że mógł to być pewien objaw chorobowy. I tutaj przypomnijmy Witolda Waszczykowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który w podobnej sytuacji z podobnym zarzutem się kiedyś spotkał, o ile mnie pamięć nie myli, a to jest sprawa choroby, na którą polityk zapadł. Czy to sprawa, ta sprawa związana z Marcinem Kierwińskim, to według pana przejaw kampanii wyborczej do Europarlamentu, czy coś, co trzeba wyjaśnić, mimo tego świadectwa badania Marcina Kierwińskiego alkomatem?
Znaczy, w tym momencie każde ugrupowanie będzie szukać powodów, żeby, że tak powiem, zaatakować przeciwnika. Ja bym nie patrzył na to w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że rozmawiałem się z panem redaktorem wcześniej na ten temat, mając doświadczenie, mam doświadczenie w występowaniu na scenie i na dużych audiencjach i wiem, że taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy stoimy na scenie i nie mamy pogłosu włączonego, nie mamy odsłuchu i słyszymy tylko to, co mówią głośniki gdzieś tam daleko, daleko i nie mamy doświadczenia w tej kwestii, to może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie mówić, albo dostaniemy takiego szoku, jak dostał pan minister, który mówił dużo wolniej, bo słyszał się i powtarzał to, co słyszy. Nawet przypominam sobie, że miałem kiedyś taką sytuację. Więc nie patrzyłbym na to w ten sposób. Poza tym pan minister był w otoczeniu osób z różnych ugrupowań politycznych. Jeżeli on by był w stanie nietrzeźwości, jak to ktoś tam powiedział, to na pewno ktoś by to wcześniej zauważył, a nie dopiero jak wyszedł i zaczął przemawiać. Natomiast nie powinniśmy w ten sposób wpadać paranoję, że tak powiem, tego ataku politycznego z każdej strony i poszukiwać od razu tysiąca powodów. No, każdemu może się zdarzyć, jeżeli nie mamy doświadczenia. Trzeba popatrzeć później. Później przemawiał poseł Cimoszewicz i on, widać było, ma już takie doświadczenie, dlatego wyjął jedną słuchawkę i zaczął mówić już potem normalnie. Na początku też miał pewne zacięcia, przez to, że ten odsłuch tak jakby się odbijał.
Jak będzie, to oczywiście się okaże.
No to na pewno jeszcze będzie tysiąc różnych koncepcji na ten temat.
Jeżeli chodzi o samego Marcina Kierymińskiego, zapowiedział kroki prawne. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta dalsza droga tej całej sprawy, która trochę zaczęła już żyć własnym życiem. Porozmawiajmy przez moment o kampanii do Parlamentu Europejskiego, już w takim sensie dosłownym. Z punktu widzenia lewicy podczas prezentacji podkarpackiej listy Nowej Lewicy padło takie stwierdzenie, że to lista bardzo młoda, średnia wieku, o ile mnie pamięć nie myli, 38 lat. To jest celowy zabieg? Czy tam tak po prostu wam się lista ułożyła? I z jakimi hasłami idzie Nowa Lewica do Europarlamentu? Co chcielibyście, czym chcielibyście się niejako zająć w Parlamencie Europejskim?
Trzeba pamiętać o tym, że sam Europarlament to jest instytucja, która sama w sobie też potrzebuje w pewien sposób odmłodzenia. My patrzymy z punktu widzenia podkarpackiej lewicy na to w ten sposób, że z jednej strony jest nas dużo tutaj na Podkarpaciu, mamy członków w każdym wieku, ale chcemy, to był celowy taki, chcemy właśnie odmłodzić. Chcemy odmłodzić, chcemy pokazać młodą twarz lewicy, bo taka też istnieje i jak widać na liście mamy dużo członków młodych, którzy startują. Są to osoby
jak
wykształcone.
Widać również na pana przykładzie.
No ja już taki młody może nie jestem, ale jeszcze można tak pomyśleć. Wszystkie te osoby są po studiach, wszystkie osoby są wykształcone, wszystkie osoby znają języki obce, co jest bardzo ważne, bo ja sobie nie wyobrażam. Ja z zawodu jestem nauczycielem języka angielskiego, też kilka lat spędziłem za granicą, znam ten język bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że pojechałbym do Europarlamentu i nie był w stanie rozmawiać przynajmniej w jednym języku obcym, w którym rozmawiają ludzie w tym Europarlamencie, co jest jakimś takim standardem wśród naszych europosłów, bo wielu posłów nie mówi w żadnym języku, cały czas tłumacza. Ci ludzie, którzy startują od nas z listy, na przykład jedynka Wiktoria Barańska jest specjalistką od języka angielskiego, też mówi perfekcyjnie po angielsku. Dodatkowo kończy kolejny, robi doktorat w tym momencie zresztą. Każda z osób, tak jak powiedziałem, jest wykształcona, każda z osób mówi w języku obcym i każda z osób ma szansę na to, żeby tam rzeczywiście coś zmienić, pokazać. Poza tym należy pamiętać, że Podkarpacie cały czas niestety jest traktowane przez całą Europę jako taki już koniec, w pewien sposób koniec Europy. Dlatego ważne jest, żebyśmy pokazali też tą inną twarz tego Podkarpacia i w ten sposób działali. Lewica startuje w całej Polsce do Europarlamentu. Mamy bardzo ciekawych kandydatów na pierwszych miejscach list. Mamy bardzo ciekawe listy i mam nadzieję, że przynajmniej część tych kandydatów zostanie europosłami.
Jeżeli chodzi o konkretne zagadnienia, którym chcielibyście się zająć w Europarlamencie?
W Europarlamencie w tym momencie z jednej strony ważna jest cały czas walka o ujednolicenie działania wszystkich krajów, czyli o nie alienowanie niektórych krajów w Unii Europejskiej, czyli traktowanie ich na równi.
Czyli wspólne pewne kryteria. Prawda?
Wspólne kryteria. Z drugiej strony ta obronność jest bardzo ważna w tym momencie. No cały czas się o tym mówi. Słuchałem nawet ministra Sikorskiego bodajże wczoraj na ten temat. Mamy w tym momencie kolejny jubileusz NATO. To się też toczy. Natomiast Unia Europejska no, staje się w tym momencie musi stać się w pewien sposób jednym wielkim państwem, które też będzie w stanie się samo bronić. Dlatego te rozmowy na temat obronności Unii Europejskiej, natomiast współpracy i co ważne, na temat pomocy Ukrainie cały czas, bo to cały czas też jest tak, że część krajów chce pomagać, część krajów wycofuje się, a powinna być jednomyślność. Powinna być jednomyślność, chociaż w tym momencie zauważamy, że już jest lepiej. Już jest lepiej, bo więcej krajów, te kraje, które wcześniej były takie oporne przy pomocy Ukrainy, w tym momencie pomagają.
Ja przypominam sobie też wypowiedź waszej kandydatki podczas prezentacji listy, chyba nawet to miało miejsce, gdzie odwoływała się ona jako liderka listy do spraw zwykłych ludzi, mówiąc, tym będę się chciała zajmować. To jest ta lewicowa wrażliwość, która też miałaby zostać zachowana w Europarlamencie?
Jak najbardziej. No, musimy pamiętać też, że my jesteśmy w pewien sposób w tym regionie, który jest cały czas wykluczony transportowo. O tym też zawsze nasza liderka mówi, bo ona też się tym zajmuje i to bada w pewien sposób. Praca w Unii Europejskiej, praca w Europarlamencie może też pomóc w pewien sposób, jeżeli by kandydaci z Podkarpacia dostali się o jakby ulepszenie transportu tego lokalnego pomiędzy miastami, no bo cały czas pamiętajmy, że w tym momencie mamy taką sytuację, jest to śmieszna sytuacja, że na przykład mieszkaniec Krosna nie jest w stanie dojechać bezpośrednio do Przemyśla. Tudzież mieszkaniec Przemyśla do Krosna i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy połączeń transportowych w całym województwie podkarpackim. Wiadomo, że to jest w pewien sposób w gestii sejmiku województwa podkarpackiego, urzędu wojewódzkiego, tudzież starostów, ale dodatkowe środki unijne, które przyszłyby i pomogły w tym, na pewno by były przydatne.
Lewica zapowiedziała, że nie poprze żadnego kandydata na unijnego komisarza zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, a mówię o tym, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem tej partii na komisarza będzie Jacek Sawiusz-Wolski. Cytat z Roberta Biedronia: nie będzie poparcia dla żadnego kandydata z PiS-u na wysokim stanowisku unijnym. Janusz Wojciechowski kończy kadencję. Do tej pory kandydatów na unijnych komisarzy zgłaszał rząd, ale po zmianach w prawie ostateczna decyzja należy do prezydenta. To kogo Lewica byłaby w stanie poprzeć w takim rozdaniu nowym, jeżeli chodzi o unijnego
komisarza? Nie mogę w tym momencie powiedzieć, kogo chcielibyśmy poprzeć, ale na pewno nie kandydata z partii PiS. Poza tym należy zauważyć, że to nie jest tak, że to prezydent wyznacza tego komisarza, bo komisarza wyznacza rząd, dlatego że z jednej strony patrzymy w Konstytucji, mamy zapis, który mówi o tym, że prezydent powinien wyznaczyć wszystkich przedstawicieli w organizacjach międzynarodowych państwa polskiego, natomiast w przypadku Unii Europejskiej te zapisy są troszkę inne i tutaj rząd sam wyznacza tego kandydata. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja po wyborach. Dopiero po wyborach będzie można tak naprawdę rozmawiać o tych osobach i po wyborach będzie można rozmawiać o kształcie całego tego naszego przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim.
A więc poczekamy i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja.
Najlepiej poczekać na wyniki wyborów i zobaczyć, kto w ogóle będzie w Europarlamencie.
To jeszcze przez moment o bilansie. 20 lat Polski w Unii Europejskiej, rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak wypada suma tych dwóch dekad Polski w Unii? No, politycy lewicy podkreślają, że to polityk tej partii, Leszek Miller, kończył drogę, zamykając negocjacje unijne, ale abstrahując może od personaliów, jak pan patrzy na te nasze dwie unijne dekady, jeżeli chodzi o Polskę i Podkarpacie?
Jak patrzę? Wystarczy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, co widzimy. Jak wygląda w tym momencie nasze państwo, jak wygląda nasze miasta, jak wyglądają, jak wygląda województwo, jak wygląda... No patrzę na Rzeszów nawet. Jak wygląda Rzeszów? To samo dotyczy Krosna i każdego innego miasta. Członkostwo w Unii Europejskiej zmieniło Polskę niesamowicie. Zmieniło nas, z jednej strony nas jako ludzi, bo zmieniliśmy postrzeganie świata, zaczęliśmy podróżować po świecie. Z drugiej strony dało nam szansę na duży rozwój. Staliśmy się w tym momencie jednym z największych państw Unii Europejskiej i nasze społeczeństwo jest wykształcone, mówi w językach obcych i podróżuje po świecie, czyli nie jesteśmy już tym zaściankowym państwem, które gdzieś tam sobie z boku jest. Myślę, że to dużo wpływa też na przyszłe pokolenia, dlatego że no my przez te 20 lat jesteśmy tymi pokoleniami, które były jeszcze częściowo w tamtych czasach, potem w tych czasach, natomiast młode pokolenia, te, które urodziły się po wstąpieniu do Unii Europejskiej, one nie znają innej rzeczywistości, oni znają tylko tą rzeczywistość, więc mam nadzieję, że to będzie się jeszcze rozwijać, tylko musimy pamiętać, że te profity z Unii powoli będą wygasać na rzecz tego, że będziemy musieli też dawać pieniądze innym państwom, bo ale, jesteśmy już jednym z członków długoletnich.
Ale jest też taki sondaż bodaj z ubiegłego tygodnia Rzeczpospolitej, który pokazuje, że bodaj 59% Polaków nawet po tym, jeżeli będziemy musieli płacić składki unijne, to znaczy ten bilans będzie dla nas na zasadzie dopłat, a nie otrzymywania, jest za tym, żeby pozostać w Unii. Wniosek zgłoszony przez gazetę jest taki, no nie tylko profity finansowe się liczą dla Polaków.
Znaczy to jest, bo w pewien sposób przez te 20 lat dostaliśmy taką częściowo pożyczkę. Dostaliśmy pieniądze, które zainwestowane zostały w nasz kraj. Mamy nowe drogi, nowe budynki, nowe mosty. Społeczeństwo wygląda trochę inaczej. Piękne szkoły, baseny. Wszystko, na co nie popatrzymy, jest zbudowane częściowo ze środków unijnych. I co jest ważne, Polska jest jednym z krajów, który w największym stopniu w Europie prawie wykorzystuje te dofinansowania unijne. Bo jak pojedziemy do sąsiadów, na przykład na Słowację, oni też mają szansę wykorzystywać, ale tam nie widzimy dużo rzeczy zbudowanych z unijnych pieniędzy. To samo Czechy na przykład. Na Chorwacji też bardzo dobrze wykorzystuje się środki unijne. To jest ważne, bo wykorzystywaliśmy je, ten potencjał wykorzystujemy w całości, dlatego potem jak będziemy już krajem jeszcze bardziej rozwiniętym, myślę, że nie będziemy też czuć tego, że będziemy musieli też składać się na inne państwa.
I tą refleksją dotyczącą Unii Europejskiej kończymy. Dziękuję serdecznie za wizytę i rozmowę. Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i również radny miasta Krosna był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa po godzinie 9 pojawi się na naszej stronie w internecie radiorzeszow.pl.